Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o chorobie afektywnej dwubiegunowej, jaka jest schorzeniem o podłożu psychicznym, w czasie której występują bezobjawowe okresy remisji, przedzielone okresami występowania manii, hipomanii albo depresji. Choroba afektywna dwubiegunowa, nazwana również psychozą maniakalno-depresyjną albo cyklofrenią, jest chorobą na obecnym stanie wiedzy bardzo trudną do leczenia, której co prawda stosowane są różne leki, jednak główne leczenie polega na łagodzeniu objawów manii lub depresji z wydłużeniem okresów remisji. Mimo że stosowane obecnie leczenie daje pewne rezultaty, badania pokazują, że rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej może być opóźnione u osób, u których uprzednio rozpoznano uzależnienie od alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych. Zależnie od przyjętych standardów rozpoznania choroby, która może być mylona z zaburzeniami afektywnymi jednobiegunowymi, albo z schizofrenią, częstość występowania tego zaburzenia w populacji sięga od 2 do 5%, a pierwsze objawy występują najczęściej między 20 a 30 rokiem życia z równą częstotliwością u mężczyzn i kobiet. W historii pierwszym, który odnotował stany depresyjne nazwane melancholią, był Hipokrates, który opisywał przedłużający się stan lęku w połączeniu z przygnębieniem, chociaż pierwszym lekarzem, który obserwował połączenie depresji i manii, był Aretaios, żyjący na przełomie I-II wieku naszej ery, który prawdopodobnie jako pierwszy także użył słowa mania. W późniejszych jednak czasach lekarze nie łączyli zaburzeń depresyjnych i maniakalnych w całość i dopiero w XVIII wieku Robert James wysunął tezę, że oba przeciwne stany należy łączyć w jedną chorobę, lecząc zaburzenia jako jedną jednostkę chorobową. W wieku XIX lekarz Jean-Pierre Falleret opisał chorobę pod nazwą folie circulare, a niemiecki psychiatra Kreppelin sklasyfikował zaburzenie psychiczne, wyodrębniając w swojej klasyfikacji aż 16 różnych zaburzeń. Wśród nich znalazły się takie choroby jak otępienie endogenne, padaczka, histeria czy psychoza maniakalno-depresyjna. Dopiero późniejsze badania w 90. latach XX wieku doprowadziły do wyodrębnienia poszczególnych rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej, gdzie wyszczególniono pierwszy i drugi typ choroby oraz odmianę z szybką zmianą faz, do których następnie dodano jeszcze jedno pojęcie choroby z bardzo szybką i ultra szybką zmianą faz. Choroba afektywna dwubiegunowa cechuje się wczesnym początkiem, wysoką nawrotowością oraz tendencją do progresji, jakiej przyczyny nadal jednak nie zostały do końca zbadane, poznane, chociaż uważa się, że duże znaczenie mają predyspozycje genetyczne, a także mechanizmy neurobiologiczne z podkreśleniem przebytej w dzieciństwie ciężkiej traumy, które mogą rozpoczynać pojawianie się pierwszych objawów choroby, w której niestety ze względu na częste samobójstwa występuje wysoka śmiertelność także z powodu współistniejących chorób psychicznych i somatycznych. Dokładna patofizjologia choroby nie została poznana i diagnostyka opiera się na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego. Badania wykazały, że chorzy na chorobę afektywną dwubiegunową wykazują cechy temperamentu cyklotymicznego ze zmiennym występowaniem podwyższonego i obniżonego nastroju oraz temperamentu drażliwego. Te trudności diagnostyczne w zespole afektywnym dwubiegunowym powodują znaczne opóźnienie rozpoznania w porównaniu z pierwszymi objawami choroby, jakie mogą być spowodowane niedokładnym wywiadem, ale też nadużywaniem substancji narkotycznych albo alkoholu przez chorych. Współcześnie rozpoznanie opiera się na doświadczeniu przez chorego okresu właśnie obniżonego i podwyższonego nastroju według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenia takie rozpoznaje się na podstawie co najmniej dwóch takich epizodów przy współistnieniu zaburzeń nastroju i aktywności, czyli co najmniej jeden z tych epizodów powinien być maniakalny, hipomaniakalny lub mieszany. Istnieje również definicja choroby według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zgodnie z którą podzielono ją na pierwszy i drugi typ, wspomniane zaburzenia cyklotymiczne. Typ pierwszy charakteryzuje się występowaniem epizodów maniakalnych i depresyjnych, natomiast w drugim typie występują depresje i hipomaniakalne stany. Jak wspomniałam, ze względu na znaczne trudności diagnostyczne choroby, szacuje się, że nawet 30% pacjentów może być błędnie diagnozowanych i w piśmiennictwie podano, że ponad 60% chorych z zespołem afektywnym dwubiegunowym twierdzi, że do czasu rozpoznania tego zespołu stwierdzano u nich cztery inne rozpoznania, przy czym wiadomo, że zbyt późne rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej może być przyczyną lekooporności, zwiększonej ilości nawrotów, nieskutecznej terapii przeciwdepresyjnej, wzrostem kosztów leczenia, częstszymi hospitalizacjami, ale także wzrostem odsetek prób samobójczych. Istnieje kilka teorii związanych z rozwojem i przebiegiem choroby dwubiegunowej, spośród których podawany w piśmiennictwie jest model Kapczyńskiego, który zakłada 5 faz rozwoju choroby, w tym występowanie fazy latencji, w której występują takie objawy jak hipersomnia, czyli nadmierna senność, sezonowość objawów, spowolnienie psychoruchowe i drażliwość. Dalej pierwsza faza, której pierwszym epizodem występuje mania albo hipomania, po czym następuje remisja, która charakteryzuje się zachowaniem jak sprzed lat choroby, brakiem objawów. W drugim stadium występuje szybka zmiana faz oraz dodatkowe zaburzenia psychiczne, w tym lęki, nadużywanie alkoholu i narkotyków. Trzecia faza choroby stanowi już ciężkie upośledzenie w funkcjonowaniu chorego pomiędzy epizodami choroby, jaka cechuje się drażliwością, lękiem, zaburzeniem samopoczucia w okresach remisji, kiedy wzrasta także ilość tychże epizodów oraz ryzyko prób samobójczych. Ostatnie, czwarte stadium jest opisywane jako niezdolność do samodzielnej egzystencji. Za chwilę opowiem o ewentualnych do tej pory poznanych przyczynach choroby. Pomimo znacznego postępu medycyny, zarówno psychiatrii, jak i neurologii, psychologii, dokładnej przyczyny choroby dwubiegunowej nadal nie udało się ustalić, chociaż wydaje się, że choroba w większości przypadków ma podłoże genetyczne i rodzinne. Występowanie stwarza ryzyko ujawniania się choroby nawet w czwartym pokoleniu. Podkreślane są różne czynniki ryzyka, zwłaszcza traumatyczne przeżycia w okresie dzieciństwa, nieumiejętność adaptacji, jakie są możliwymi przyczynami choroby, jednak jej podłożem mogą być także zmiany i zaburzenia w układzie nerwowym dotyczące poziomu neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, które odpowiadają zwłaszcza za nastrój i dobre samopoczucie. Istota choroby dotyczyć ma nieprawidłowej korelacji pomiędzy poszczególnymi neuroprzekaźnikami, zwłaszcza wymieniana jest serotonina, noradrenalina i dopamina, i choroba ma ujawniać się wraz z powstaniem zaburzeń równowagi między poszczególnymi związkami nazywanymi neuroprzekaźnikami. Obserwacje również pacjentek, które cierpiały na zespół policystycznych jajników, wykazały, że mają one znacznie zwiększone ryzyko rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie oprócz predyspozycji genetycznej i mechanizmów neurobiologicznych ważnym czynnikiem patogenetycznym są zwłaszcza, jak już mówiłam, traumatyczne wydarzenia, szczególnie w okresie dzieciństwa, mające związek z chorobą afektywną występującą w okresie dorosłości, chociaż do wystąpienia zaburzeń mogą usposabiać również wydarzenia stresowe w życiu dorosłym. Wiele badań ujawniło, że chorzy z chorobą afektywną dwubiegunową częściej niż osoby zdrowe doświadczały w dzieciństwie negatywnych wydarzeń i traumatyczne wydarzenia z okresu dzieciństwa mają się wiązać nie tylko z wczesnym początkiem choroby, ale cięższym jej przebiegiem, charakteryzującym się większą częstością nawrotów, występowaniem zachowań samobójczych, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, współwystępowaniem chorób somatycznych, jak też szybką zmianą faz, znaczną liczbą epizodów afektywnych w ciągu życia, a także występowaniem zaburzeń psychotycznych. Chociaż wszystkie typy negatywnych doświadczeń w dzieciństwie mają wpływ, jednak przemoc seksualna ma być najsilniej związana z ryzykiem samobójstwa, a także ryzykiem ma być przemoc fizyczna, emocjonalna, zaniedbania w rodzinie, rozwód albo porzucenie dziecka, w czym odgrywać ma rolę modyfikacja epigenetyczna jako mechanizm wyjaśniający powiązanie zwiększonego ryzyka samobójstwa u osób z historią traumatyczną w okresie dzieciństwa. Wyniki badań pokazały, że historia przemocy i zaniedbania, a także obciążenia rodziców z zaburzeniami nastroju wiążą się ze znacznym wzrostem ryzyka występowania różnorodnych chorób somatycznych u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Te osoby chore z historią nadużyć fizycznych częściej chorowali z powodu alergii, zespołu przewlekłego zmęczenia, nadciśnienia i niedociśnienia. Częściej doznawali urazów głowy, a wykorzystywanie seksualne miało być związane z zespołem jelita drażliwego. Przemoc emocjonalna i inne nadużycia związane były także z zapaleniem stawów, migrenowym bólem głowy, alergią, astmą, zespołem przewlekłego zmęczenia, zaburzeniami cyklu miesiączkowego, fibromialgią, a także, jak już mówiłam, nadciśnieniem i niedociśnieniem. Wykazano, że samobójstwo matki przynajmniej 20 lat przed pierwszą hospitalizacją zwiększało aż 5-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia epizodu maniakalnego albo mieszanego. U chorych z zespołem afektywnym dwubiegunowym wykazano również znacznie częstsze występowanie alkoholizmu, chorób psychicznych, samobójstw w rodzinie w porównaniu z osobami zdrowymi. Traumatyczne doświadczenia we wczesnym etapie rozwoju według piśmiennictwa i badaczy mają modulować funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, co w połączeniu z predyspozycją genetyczną ma odpowiadać za powstawanie i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej. Uzyskane informacje dotyczące negatywnych wydarzeń życiowych u osób z zespołem afektywnym dwubiegunowym są wykorzystywane do planowania leczenia, psychoterapii, a także właściwych oddziaływań farmakologicznych. Za chwilę opowiem o objawach tej choroby. Zarówno nagły przypływ energii, brak zahamowań czy agresja, jak i stany apatii i zobojętnienia powinny stać się przyczyną, powodem wizyty u lekarza psychiatry, zwłaszcza jeżeli obserwowana jest pewna cykliczność występowania takich stanów. W praktyce jednak większość osób zgłaszających się do lekarza podaje tylko jeden objaw choroby, w tym depresję albo manię, przez co leczenie dobierane jest na podstawie wywiadu, może być nieskuteczne. Chorzy bywają leczeni latami tylko na depresję, tym bardziej, że faza manii, zwłaszcza o łagodnym przebiegu, bywa postrzegana jako chwilowa poprawa stanu zdrowia u chorego, u którego rozpoznano depresję. Stąd tak bardzo ważne jest zebranie wywiadu i podawanie przez chorych wszelkich objawów. Podobna sytuacja występuje w przypadku leczenia okresów maniakalnych, gdy chory jest leczony w przypadkach pojawienia się nadmiernego pobudzenia. Po okresie remisji pojawia się zespół typowy dla choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli stan depresji, który może być mylnie oceniany jako stan wyciszenia po okresie manii. Jak wspominałam, zaburzenia nastroju to nie tylko depresja, ale również okresy pobudzenia i nadmiernej aktywności, euforii, zwane manią, podczas którego chory spostrzega swoją osobę jako atrakcyjną, posiadającą zdolności, także przyszłość wiąże z nieograniczonymi możliwościami, a działania nie mogą napotkać na żadne przeszkody ze strony otoczenia. Chory czuje się szczęśliwy i pełen energii. Ma masę pomysłów, działa szybko i chaotycznie, a pojawianie się podobnych okresów w czasie życia ma upoważniać do rozpoznania zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Wyróżniane są postacie zaburzeń dwubiegunowych i w klasycznej afektywnej chorobie dwubiegunowej, zwanej dawnej psychozą maniakalną, depresyjną albo cyklofrenią. U chorego w ciągu życia obserwuje się zespoły depresyjne, jak już mówiłam, na przemian z pełnoobjawowymi epizodami maniakalnymi. Taka postać schorzenia określana jest jako typ pierwszy. Badania prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat doprowadziły do konkluzji między zaburzeniami jednobiegunowymi a afektywną chorobą dwubiegunową mieści się szereg stanów pośrednich, których chorzy doświadczają różnych zespołów maniakalnych. Miewają okresy podwyższonego nastroju i napędu, wzmożonej energii, a także innych zmniejszonej potrzeby snu. Stają się rozmowni, zbyt łatwo nawiązują kontakty z innymi ludźmi. Nie zachowują dystansu, a ich zachowania bywają lekkomyślne i mało odpowiedzialne. Taki stan spełnia kryteria tak zwanej hipomanii. Choroba afektywna dwubiegunowa, a szczególnie niepomyślny przebieg tej choroby, w tak zwanej chorobie z szybką zmianą faz, przebiega wraz z doświadczeniem co najmniej 4 nawrotów manii albo depresji w ciągu 1 roku i ta postać bywa oporna na leczenie. W niektórych przypadkach fazy maniakalne i depresyjne przechodzą płynnie jedna w drugą, praktycznie bez okresów remisji. Taka postać wymaga odmiennego leczenia, charakteryzuje się także wysoką nawrotowością. Nawet przy stosowaniu zgodnej ze standardami farmakoterapii w ciągu 1 roku aż 40% chorych doświadcza nawrotu, w ciągu 2 lat 60%. A w ciągu 5 lat 75% chorych może ma mieć nawroty, co może także oznaczać brak pełnego powrotu do zdrowia. Skutki schorzenia widoczne są we wszystkich sferach życia. Podstawą skutecznego leczenia choroby dwubiegunowej ma być przede wszystkim wczesne i prawidłowe rozpoznanie z ustaleniem przyczyny choroby. Ważne znaczenie ma odpowiednie dobieranie preparatów farmakologicznych, ale też zaangażowanie ze strony chorego z psychologiczną i psychiatryczną współpracą z chorym, co pozwala na podjęcie działań profilaktycznych, zwłaszcza w okresach kryzysowych, kiedy pomimo zażywania leków chory przejawia niebezpieczne zachowania, ma myśli samobójcze, skłonność do popełniania przestępstw czy też podejmowane są przez niego innego rodzaju ryzykowne decyzje. Leczenie psychiatryczne, w tym psychoterapii, powinny przebiegać inaczej w każdej z pojawiających się faz choroby. Oczywiście prowadzone leczenie jest przez psychiatrę. W fazie depresji leczenie opiera się na podawaniu chorym przede wszystkim preparatów zawierających lit i kwas walproinowy, co ma na celu ustabilizowanie nastroju. W cięższych przypadkach stosuje się także leki przeciwdepresyjne, choć z drugiej strony tego rodzaju leczenie może powodować przejście fazy depresji w następną fazę, czyli manię. W praktyce poważny stan chorego wymaga stosowania standardowych leków przeciwdepresyjnych. Epizody maniakalne także są leczone przy pomocy wspomnianych preparatów lub jego pochodnych. Ze względu na burzliwy przebieg tej fazy choroby, dodatkowo w terapii stosowane bywają niekiedy silne leki przeciwpsychotyczne i psychotropowe. W przypadku zachowania agresywnego, jakie może zagrażać samemu choremu, jak i osobom z otoczenia, konieczne jest także podawanie leków z grupy uspokajających, zwłaszcza benzodiazepin. Mimo że indywidualnie dobierana jest farmakoterapia, chory może nadal przejawiać różnego rodzaju zachowania, zarówno silnie depresyjne, jak i maniakalne. I w dużym nasileniu konieczna jest hospitalizacja ze stałą kontrolą lekarza specjalisty. W literaturze specjalistycznej podnoszona jest także kwestia tożsamości w rozumieniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Tożsamość osób, które doświadczają regularnych, skrajnych zmian nastroju, stanowi problem w tym bardziej, że w jednostce chorobowej obserwowane są różne odsłony, począwszy od wspomnianej już manii, hipomanii, depresji czy subdepresyjnego stanu, również stanu mieszanego, a w końcu tak zwanego polekowego. I jak napisano, różne odsłony osobowości powodują także różne sposoby leczenia. Psycholog kliniczny i badaczka Kay Redfield Jameson, chora na zaburzenie dwubiegunowe, pytała w swojej autobiografii w stadium autoidiograficznym, które z moich uczuć są prawdziwe. Badacze przypuszczają, że taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na podstawowe dla chorego poczucie tożsamości, ciągłości i spójności, czyli najważniejsze składowe obrazu siebie. W literaturze są także podziały tożsamości na podmiotową, czyli opartą na doświadczeniu bycia sobą, a przejawiającą się w różnych poczuciach, najczęściej odrębności, ciągłości i spójności, a także przedmiotową, która ma stanowić ekstrakt koncepcji siebie oraz osobistą i społeczną. Interpretacja danych doprowadziła do wniosku, że kwestionowanie własnej tożsamości rozumiane jako postrzeganie samego siebie, zbiór odpowiedzi mniej lub bardziej znaczących i pytanie, kim jestem, obejmuje bardzo ważny zakres sytuacji i występuje tak samo często i z taką samą intensywnością, że należy uznać je za centralny aspekt doświadczenia tej choroby. Nie tylko obserwacja, ale różne badania wykazują podobieństwo chorych z chorobą afektywną dwubiegunową i członków ich rodzin do cech osób, które nie podlegają stereotypom i szablonom. Charakteryzowani bywają jako szaleni w swoich pasjach oraz jako osoby bardzo kreatywne i genialne, u których cierpienie ma stanowić siłę napędową dla tworzenia wielkich dzieł. Według historycznych danych Arystoteles zauważał, że wśród prominentnych jemu współczesnych osób często występowała melancholia rozumiana jako współczesny zespół afektywny dwubiegunowy. Także w okresie renesansu określenie artysty jako melancholika miało być prawie równoznaczne z geniuszem. Znaczna część obserwacji psychiatrycznych, a także psychologicznych wskazuje na związek między różnymi przejawami kreatywności i występowaniem zaburzeń nastroju, zwłaszcza o typie dwubiegunowym, i w różnych pracach badawczych dokonywano analiz biograficznych znanych wielkich twórców w celu zbadania wybranych populacji pod kątem współistniejącej z cechami osobowości dwubiegunowej i szeroko rozumianej kreatywności u tych osób. Pierwsze, nowsze dane pochodzą od żyjącego na przełomie XIX i XX wieku włoskiego psychiatry i antropologa Lombroso, który analizując biografię wielkich twórców zauważył współwystępowanie geniuszu i różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz nałogów, co u innych, w tym także polskich psychiatrów, jak profesor Dąbrowski, miałoby wynikać z trudnościach w rozwoju osobowym, z pokonywaniem siebie i swojego ego i z przechodzeniem na wyższe etapy rozwoju osobowego. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu opowiedzieć o chorobie afektywnej dwubiegunowej, o leczeniu i innych aspektach postaram się opowiedzieć w innym programie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.